chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Dąbrowski, czyli małpa z nagłego ataku spawacza. Witam cię.
Cześć, witam.
Chuligan niebezpieczny, trenuje boks i brazylijskie jiu-jitsu, także strach się bać dzisiaj w wywiadzie z chuliganem.
Trenuję, aczkolwiek troszeczkę jestem teraz na bakiet po kontuzjach, ale cały czas w jakimś tam małym toku treningowym, także coś sportowo się dzieje i muzycznie także.
No właśnie, a propos muzycznie, jak zapowiadałem przed wakacjami, ciąg dalszy historii nagłego ataku spawacza, jednego z pierwszych polskich zespołów hip-hopowych. Był Catch Me, który tworzył ten zespół w początkach, a dzisiaj będzie trochę opowieść o dalszym ciągu historii nagłego ataku spawacza. Wiem, że razem z Fazim teraz szykujecie płytę, tak?
Tak, płyta już jest ukończona, wystartował preorder, jest w przedsprzedaży płyta, w której będzie można nabyć dodatkową płytę tylko w preorderze z dodatkowym mixtape'em, 14 kawałków, także zachęcam do zakupu.
Jak się płyta nazywa?
To jest trzecia już z rzędu, pierwszą Fazi nagrał sam, Powrót żywych trupów, druga to było TBS, The Best of Patologia. I trzecia to jest TBS, hashtag 3 z okazji takiej, że jest to trzecia płyta spod szyldu TBS.
TBS, czyli?
Trójkąt Bermudzki skład.
Trójkąt Bermudzki skład, czyli taki odprysk nagłego ataku spawacza. Parę ich było, tak?
Tak, tak. Coś takiego jak Pagey Blunt, Cycki, Krew, no, nagrywany w praktycznie takim samym gronie, chociaż Spawacz, jak wiadomo, od kupy lat jest zespołem takim, gdzie te składy są strasznie ruchome. Ktoś jest na jednej płycie, kogoś nie ma na drugiej płycie ze składu, ale głównie trzon cały czas, czyli Fazi i Catch Me pojawiają się wszędzie, aczkolwiek też mają płyty, na której chyba po jednej sztuce nie ma ani Faziego, ani Catch Me'ego.
Tak, to ja twój utwór, posłuchajmy fragmentu, niech on będzie wstępem do opowieści o tym, jak się znalazłeś w tym klimacie.
Tak, to ja, M-A-E-U-P-A, ten co na buncie powstał z samego dna, tej, wolny jak ptak, tak, jak z samego szczytu zbiegam w muzyczny szlak. Ja nie noszę garniturów ani świecących butów. Jestem jak guru, tajemniczy jak wudu. Księżyc na niebie oszukuje przeznaczenie, teraz w przeciwną stronę. Rozkręcam ziemię i robię trzy czwarte, piszę kolejną kartę. Jak armia orków, pomysły wychodzą z worków.
Co to za podwórko tam w tym teledysku?
Podwórko na Garbarach przy knajpie Bazyla.
Bazyl to już ten na Świętym Wojciechu, tak?
Bo... Tak, dokładnie. No, ale to jeszcze podlega pod Garbary. Bodajże była to chyba brama obok. Tam znaleźliśmy fajną miejscówkę i do takiego krótkiego one-shota stwierdziliśmy, że będzie to miejsce idealne.
Knajpa u Bazyla to jest knajpa, która jakoś w historii rapu również istnieje. Ja chodziłem do Bazyla na Ratajczaka, jeszcze tego takiego bardzo starego, później do Bazyla na Świętym Wojciechu. W tej chwili już wypadłem. Znaczy, Bazyla spotkałem jakiś czas temu na skrzyżowaniu na Jeżycach. Pogadaliśmy, jak wspomniasz Bazyla, bo to są setki, tysiące ludzi, które się przez tą knajpę często w środku nocy przewijały.
No, ciężko by było nie wspomnieć o tej knajpie, jak już rozmawiamy o koncertach w Poznaniu. Myślę, że takie dwa główne nefralgiczne punkty koncertowe, o których by było bardzo można wspomnieć, to jest Esculap i właśnie wspomniany tutaj Bazyl. Mnóstwo pozytywnej, wspaniałej energii, gdzie się ludzie, wiesz, spotykają, wypić piwo, posłuchać artystów, gdzie przewinęło ich się tam, no myślę, że setki. Większość raperów z Polski, takich, która grała jakieś trasy koncertowe, pojawiała się na pewno w Bazylu. Na pewno nasze całe poznańskie podwórko kiedyś miało gdzieś tam, wiesz, chwilę, żeby wystąpić w Bazylu i to myślę, że to nie był jeden ani dwa razy, nie? Bo były takie, zdarzały się koncerty albo takie, wiesz, nasze spawaczy, występowało się dla charytatywnie dla kogoś i pojawiało się tam kilku artystów z naszego albo z całej Polski podwórka, nie?
Ja z Bazyla to pamiętam, że najtańsze piwo nazywało się Krotoszyn niegdyś i Bazyl na to mówił Krotoszczyn i to były szczyny tak zwane. Przepraszamy kolegów z Krotoszyna, bo to historyczne, wspaniałe miasto wielkopolskie, ale tak było. Znaczy tam jakby chcę powiedzieć o takim specyficznym klimacie Bazyla, tak?
Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że słyszałem opinie gdzieś tam ludzi, smakoszy piwnych, że może nie tyle, że chwalili sobie te piwko, ale mówili, że nie jest takie najgorsze, jak się je opisuje.
Nie, jest to prawda. No, to prawda, prawda. No. A w ogóle piwo historyczne, bo przedwojenne w ogóle.
Myślę, że znaleźlibyśmy lepszą markę sikacza, żeby po niej pojechać, że tak powiem. Czy ten Krotoszyn można powiedzieć, że jest w takiej średniowo lekkiej półce, nie?
Tak. Twoja piosenka razem z ekipą, wieloma gośćmi, Płoną Majki jest o poznańskim rapie. Jak tam rapuje Rafi, jako jednej ze stolic polskiego rapu.
Płoną złote majki życia codziennego trud, bo ja teraz chłową cały hip-hopowy lud. Specyfika tego miasta, w tych studiach niezła miazga. Każdy zwykły leż przy tych dźwiękach się chlasta. Przedstawię wam raport z osiedlowych wytli, gdzie płoną złote majki i na oczu nie zamytlisz podziemne projekty naszej lirycznej sekty. HCP załoga plus RR brygada. Wiesz, kto teraz gada i w ruchu są prześwity. Płoną złote majki, brachu, to nie są mity, na psychice odbity projekt tej ekipy. Zaraz podziwu pewnie będziesz miał tripy. Oto Poznań, jedna ze stolic polskiego rapu, kto go pozna. Tym bierzenie żartuje chłopaku, czy Eskulap, stare kino, Bazyl, Reset czy Blue Note. Wita dywan głów, który już się pod scenę przysunął. I stoi, i patrzy, i czeka, czas ucieka. Adrenalina kipi jak garnek mleka, nikt nie smęci. Nikt nie truje, nikt nie narzeka, bo napięcie rośnie tu każdego człowieka. W końcu słychać nuty bitu, który uwagę przykuł. Wszyscy hałas, mieszanina pisków i krzyków z głośników. Głos jak dzwon i w górę dłonie. Oto Rafi i złoty mikrofon, który płonie. Nasz świat, nasz styl przenika ludzkie głowy. Jak Max Payne o dzwonieniu nie ma mowy. Na okrągło palę majki, sens muzycznej bajki. Tak to my liderzy rapowej szajki.
Wyszliśmy, przez przypadek to wyszło od tego Bazyla, czyli od jakiegoś właśnie poznańskiego klimatu. Byli przedstawiciele różnych miast, nie wiem, w wywiadzie z Huliganem był Jumbo Jet ze Zjednoczonego Ursynowa, on mówi Ursynów, to jest kolebka rapu, a jak w tej roli widzisz Poznań?
Wywodzi się stąd główna czołówka hip-hopowa i myślę, że to też jest miejsce, w którym najwcześniej ten rap wypłynął, no chociażby nasz zespół Nagły Atak Spawacza, który powstał na początku lat 90. No, czysty Poznań, no, nie da się tego ukryć. I jeżeli chodzi o Wielkopolskę, no to mamy taką największą siłę przebicia w naszej tej stolicy Wielkopolski. Nie? Zgodzę się, że kolebką rapu też polskiego jest gdzieś Warszawa. No. Zaistniało też dużo fajnych składów, wiesz, dużo początków takich mocnych, Molesta. Każde miasto ma swoją historię, tak? Warszawa będzie miała swoją, no my mamy swoją i nikt Poznaniowi tego nie zabierze, że nie jest tą kolebką Wielkopolski. Nie?
W twoich utworach się pojawia często poznańskie piątkowo, ja też z Piątkowa się wywodzę, to znaczy w wieku 13 miło lat się przeprowadziłem na Osiedle Śmiałego. O Piątkowie rapujesz. Pewnie pamiętasz wiejący wiatr, niosący ze sobą obraz betonowych chat. Ten wiatr, jak się w siódmej klasie podstawówki wprowadziłem na Piątkowo, to było coś takiego charakterystycznego. Zawsze ze 2 stopnie chłodniej niż w centrum. No, wichury szalejące pomiędzy tymi blokami straszne.
No, o chłód się zgodzę i o wichury także. Piątkowo jest akurat na tyle przyjemną, fajną, miłą i zajebistą dzielnicą, że te bloki dają nam też, prócz tego, że są za czasów lat 80., gdzie powstawały, były szare i chłodne i wnosiły klimat szarości, chłodu, takiej komuny jeszcze troszeczkę, no to mamy tam dużo, dużo, dużo przestrzeni i dobrze powiedzieć o wietrze, bo akurat osiedle, na którym ja się wychowałem, Sobieskiego, jest usytuowane, było na szczytach lasów i pól, także tam między tymi blokami naprawdę bardzo, bardzo nam wieje, więc ten wiatr się zdawał, ale głównie chodziło w kawałku, chodziło, przekaz był taki, że no, wychowaliśmy się w tych blokach i też można zobaczyć w nich coś pięknego, fajnego, tworzy się tam jakaś historia, wiesz, to nie zawsze muszą być złe tematy, nie?
No, w historii polskiego rapu te bloki odegrały dużą rolę, no ja mówię, wtedy na tych blokach się też wychowywałem. Dzisiaj mamy Taco Hemingwaya, który kpi pstrokate bloki, uważa się za rapera, który no jakby o tym samym mówi, tylko że zupełnie inaczej, to znaczy w waszej twórczości, w twórczości tych ludzi z początków rapu, te bloki to było jakieś miejsce, w którym się znaleźliśmy i zagospodarowaliśmy je po swojemu, tak? Stworzyliśmy na tym jakieś swoje idee, jakieś swoje klimaty, mamy tam swoich kumpli, a tu mamy krytykę tych bloków, że są pstrokate.
No wiesz co, no jest dziwne, inne podejście pokoleniowe. No, za czasów Gierka, gdzie budowało się, wiesz, tych dużo bloków za czasów komuny, no to my nic innego nie mieliśmy. No, miasta tak powstawały, że budowały się duże betonowe osiedla, w których klasa robotnicza tak naprawdę, wiesz, się znajdowała i jakaś tam klasa średnia. No i takie były czasy. Nie mieliśmy jeszcze, wiesz, papierowych domków kolorowych, gdzie było wszystko ładnie, pięknie, jeździło się na plażę, wiesz, co roku albo dwa razy z roku z rodzicami na, wiesz, Malibu i się piło kolorowe drinki. No, za naszych czasów ta rzeczywistość troszeczkę inaczej wyglądała. Świat też nie był czarno-biały, też był kolorowy. Było trzeba po prostu zobaczyć, wiesz, plusy i minusy tego życia. No teraz z perspektywy moich lat, 40-parolatka, też mógłbym powiedzieć, że nie podoba mi się ten, wiesz, taki kolorowy świat, za dużo internetu, za dużo gówien pchają nam, wiesz, do głowy społecznych, fake newsy, jakieś, wiesz, zapychanie głów pierdołami, nie? Z mojej perspektywy był to mega zajebisty okres, mieliśmy dzieciństwo, wiesz, siedzieliśmy na czepaku, człowiek biegał, bawił się, strzelano, wszystkich znał z imienia i z nazwiska. Ja do lat dzisiejszych mam z tych czasów swoich przyjaciół, do dzisiaj to są moi przyjaciele. No teraz te podwórka troszeczkę, wiesz, wyglądają inaczej. My chodziliśmy na szaber, na czereśnie, na szagę gdzieś tam za pole, do sąsiada ukraść mu, wiesz, marchewkę, czereśnie z drzewa. No teraz dzieciaki siedzą w internecie, oni nie mają pojęcia, co to jest czepak, co to iść, wiesz, na szagę, na szamkę, żeby skoczyć, wiesz, pajdę ze smalcem, żeby zjeść, no. Są, no, różnice, dość mocne różnice pokoleniowe, nie?
Pewnie pamiętasz wiejący wiatr, niosący ze sobą obraz betonowych chat. Patrz tu, patrz, gdzie słowa i walcz. Słychać na bloku szelest tych kroków. Tu, gdzie parówy żyją wśród nas. Takim bez obaw, prosto w ryj patrz. Mówię ci, brat, weź głęboki mar. Cuknij sobie i poczuj tą przestrzeń. Pewnie nie jesteś zwykłym leszczem, dodaje animuszu w betonowym buszu. Tu, gdzie okolice tworzą klimat wielki, a płynie o tej pętli jak woda do studzienki. Prosto do celu i za mną ludzi wielu plus. Szare okolice, co dodają mi ambicje. Tu, gdzie ludzie są jak roboty, każdego dnia przeliczają stan floty. Gadają głupoty, mierzą wysokie loty. To w nas jest wiara i wielu się tym jara.
Wiesz co, bo troszkę zmierzam do tego, o czym ci mówiłem, to znaczy w waszym utworze, gdzie dograliście się Faziemu, jestem spawaczem, ty tam rapujesz o tej tak zwanej młodej scenie, niszczą tą kulturę i gadają o rozwoju, macie chuj w uszach, nie pierdolę o pokoju, to my na tej scenie jesteśmy od siania buntu. Co sądzisz o tym, co się dzieje w ostatnich latach z polskim rapem, który staje się, no, jakimś zaprzeczeniem w jakiejś części, oczywiście nie w całości, tego rodowodu, o którym opowiadałeś przed chwilą.
Wiesz co, sprawa wygląda tak, że ten hip-hop tych lat 90. Bardzo mocno się rozwinął. No, nie trzeba tego teraz ukrywać. Doszły teraz do głosu wiesz, jakieś autotuny. Ta muzyka zupełnie inaczej brzmi. Ci ludzie, którzy nawijają, mają też zupełnie inną perspektywę życia. No, my mamy jakąś taką swoją mentalność. Tych starszych lat, mamy zupełnie inny przekaz, zupełnie inne spojrzenie, jesteśmy zupełnie inaczej dojrzali niż teraz ta młodzież, która jest teraz, ale dużo jest, nie podoba mi się to, że dużo młodych takich, wiesz, raperów, dzieciaków opowiadają o życiu, tak jakby już, wiesz, mieli po lat 40, 50, jakich to oni nie mieli problemów, jak to z ich perspektywy nie wygląda. No wiesz, my mieliśmy je troszeczkę inaczej. Człowiek nagrywał na kasecie, musieliśmy przeskoczyć rozwój od pierwszego telewizora po DVD, po jakieś Blu-raye, internety. Przeskoczyliśmy cały ten system. Mamy trochę więcej pojęcia niż ci młodzi ludzie, którzy teraz tak naprawdę oni z tą technologią, z tym wszystkim dorastają. Wiesz, oni mają autotuny. No, u nas w latach 90. czy 2000. Nikt by nie pomyślał o autotunie, bo tego nie było, nie? Gdzieś tam może w Stanach już się to pojawiało, gdzieś tam Daft Punk, wiesz, używał takich autotunów, rzeczy elektronicznych, no ale no, u nas jeszcze to było daleko za murzynami, nie?
Patrzę to góry, reszta grze doliny. Mówię ci mało lat, lepiej nie prowokuj spiny. Jeszcze tego nie wiesz, jak potrafimy kąsać. Lepiej się zastanów, zanim odpalisz wąsa. Nie chcę, ale muszę dopi***ć tego gwoździa. Te pedały w ciasnych rurkach, co to jest za postrach? Niszczą tą kulturę i gadają o rozwoju. Macie ch**a w uszach, nie pierd***a o pokoju. Z***ć tą większość zwykłych napinaczy. Fałszywe kur... badający swoich braci. Wielkie prawilniaki, co później walą z ducha. Znawcy hardcore rapu to je jakaś bzdura.
W twoim utworze w tle są już troszkę nowocześniejsze bloki niż te, w których, które ja pamiętam, bo zdałem sobie sprawę, rozmawiając z tobą, jak ja jestem kurde stary. Prawie 20 lat temu wyprowadziłem się z Piątkowa, ale bywam, bo rodzice mieszkają dalej na Śmiałego. Nawijasz o Piątkowie, tym już teraz trochę nowocześniejszym, że są także ludzie, którzy są jak roboty, gadają głupoty, mierzą wysokie loty. Ty i Poznań, który znamy jak zły szeląg od podszewki, wszystkie jego wady i zalety. Jakaś część jego, którą ty reprezentujesz, a jak widzisz ten świat dookoła?
No wiesz co, tak jak wspominałem wcześniej, te moje czasy są zupełnie troszeczkę inne i kulturowo, i społecznie się to też można do tego odnieść. Wiesz, są teraz duże firmy, korporacje, gdzie ludzie, wiesz, mają pozamykane klapy na oczach na świat, nie widzą na to, co się dzieje dookoła, jak niszczymy, wiesz, naturę. Duża część, spora ludzi jest taka, że faktycznie są takie, to się teraz mówi, korposzczury, gdzie mają klapy na oczach i wiesz, oni nie widzą świata, nie widzą, co tu się dzieje pod ich nosem, no ale codziennie siedzą i wiesz, i liczą banknoty na koncie, byleby mieć więcej, byleby się dochapać, a nie korzystają tak naprawdę z tego wszystkiego pięknego, co mamy do siebie, wokół siebie, dookoła, nie?
Czyli jakby przestaje się liczyć to, co w duszy, liczy się tylko...
No duszy, po prostu dusze niektórych ludzi umierają, a mózgi są tylko ponastawiane, wiesz, na zarabianie pieniędzy i na nic więcej, nie?
Odpowiedzą ci ludzie, bo wy jesteście to penerstwo z Piątkowa, takie wy tutaj... Znaczy patrzą z poczuciem wyższości na to, na tych, którzy jakby wychowali się w takich wartościach, o których ty mówisz, tak?
No penerstwo, no, za naszych czasów mam mnóstwo znajomych rodziców, moich znajomych, gdzie gdzie myśleli, że my za dzieciaka, bo penery, że cię ulica wychowywała, bo wiesz, bo biegasz na podwórku, to podwórko cię wychowało, ty ciągle siedzisz na trzepaku, grasz w piłkę, tu wybiłeś szybę, każdy był łobuzem, no ale no to wiesz, idą lata do przodu i teraz rodzice moich znajomych mówią, no fajnie, wyszedłeś na ludzi, masz dzieci, wiesz, pokształciłeś się, masz pracę, dbasz o dzieciaki. Już nie jestem takim osiedlowym, wiesz, penerem, chuliganem, tylko jestem normalną osobą z perspektywy czasu. Oni zobaczyli, że wiesz, dorastamy i teraz pytanie w głowie zachodzi takie, czy lepiej być takim chłopakiem, który, wiesz, się wychował na jakichś zasadach, na podwórku, na ulicy, jak to się mówi, gdzie to życie nam trochę dało w kość, trzymamy się jakichś zasad. Czy lepiej wychowywać się teraz w takich czasach, gdzie dziecko ciężko z domu wyrzucić, głowa jest zamknięta, rozumiesz, że jest telefon przyklejony do ręki i żeby dziecko wyrzucić na podwórko, no to musisz sporo się napocić, nie? Żeby wyrzucić z domu, żeby dziecko poszło na rower, żeby samo pojechało nad jezioro. No, dzieciaki mają zupełnie inne priorytety teraz i wiesz, najbardziej przykre jest to, że fajnie, że mamy taką dobę internetu, z której wiesz, można korzystać, dużo ciekawych rzeczy można wyczytać, wynieść, nauczyć się. Tylko przykre jest to, że te dzieciaki teraz, te pokolenia lat 90., one po prostu nie potrafią korzystać z tego internetu. Nie? Oni zamiast korzystać tak jak my, po prostu googlujesz, szukasz jakiejś informacji, potrzebujesz się dokształcić, coś znaleźć w celach informacyjnych, to dzieciaki to używają po prostu na potęgę. Mają, wiesz, mnóstwo tych portali społecznościowych, TikToków, Facebooków, wszystkiego i po prostu tam jest wpierdalane na te portale wszystko, co się da, nie? Dzieciaki sprzedają całe swoje życie, tak naprawdę można powiedzieć, nie?
Szary widok, nadzieja już odeszła. Zostały zgliszcza, nie ma życia w tych miejscach. To jak zapowiedź demonów z apokalipsy. Wybucha złota Tesla, by wszystko zniszczyć. Nikt nie pamięta, by oddychał tutaj tlenem. W miejscach zamiast serc pozostał tylko cement. Dni mijają, a już raczej całe noce. Klimat z Wolfensteina jak kryjówka Mr. Hyde'a. Czas się zatrzymał, wskazówki nie tykają. Nawet wiatr zamarł, jakby umierając. Światło w tunelu nagle łamie się na murach. Nadzieja, która była teraz wysoko w chmurach. Czarne kruki zwiastują tą pogodę. Resztki ludzkich ciał leżące pod betonem. To miasto widmo, to wszystko co mamy. Wiadomość z przyszłości, umarły ludzkie plany.
Byłeś teraz na koncercie w Żaganiu. Zresztą taka dosyć chyba mieszana grupa zespołów była na tym koncercie w Żaganiu. Troszkę mówiłeś teraz z perspektywy poznańskiej, która stała się taką perspektywą wielkomiejską. Kogo spotkałeś w Żaganiu?
W Żaganiu zagraliśmy z Bonsonem ze Szczecina. Gorąco go pozdrawiamy. Jest też chłopak w marcu bodajże tam skończył trasę koncertową. Mówi, że teraz po pandemii startuje z powrotem. Mieliśmy okazję zagrać razem w Żaganiu. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze zagrać gdzieś wspólnie razem albo na jakiś utwór razem się wbijemy. Przed nami grał jeszcze chłopak Oxon. Sprawdzałem na YouTubie sobie chłopaka, widać, że ma talent, powoli rusza do przodu, także no, by mu dobrze poszło.
Częścią tego świata osiedlowego, o którym mówiłeś, było kibicowanie. W Poznaniu kibicowanie Lechowi Poznań. Fanatycy Kolejorza, fragment z twoim udziałem, posłuchajmy.
Ja się powtarza i nosi się po mieście. Kolejorz jak szatan ligową tabelą trzęsie. Jesteśmy mocni w sezonowym szczycie. Razem ponad wszystko blisko właśnie to kim słyszę. Nadal wierni jeszcze tyle do wygrania. Niebiesko-białe barwy dumy krąży jest dla chwały. To te kolory w powietrzu i na fali. Zwiedzają terytoria niczym kiedyś tony hali.
Jaka jest twoja historia? Jesteś w koszulce Lecha Poznań. Jak chodzi o kibicowanie, opowiedz, jak się na Kolejorzu znalazłeś, kiedy to było?
No, historia jest długa. Były to wczesne lata 90., gdzie z moim kolegom już wcześniej. Oczywiście ojciec mnie gdzieś tam zabierał na jakieś pojedyncze mecze, żeby już mi pokazać ten świat kibicowski, żeby się zapoznać, gdzie najprawdopodobniej, pewnie ojciec nie wiedział, że się tak wkręcę w mecze, ale dzisiaj serdecznie mu dziękuję za to, że mnie zabrał pierwszy raz na stadion. Później pojawił się krótki epizod, byłem na kilku treningach Lecha Poznań i do dzisiaj pamiętam, jak wszedłem na pusty stadion Kolejorza, gdzie dostałem szał po prostu, wiesz, oczarował mnie, zobaczyłem te puste trybuny, jaka tu jest, wiesz, historia. Później ojciec zaczął mi opowiadać całą historię Kolejorza, jak to się, wiesz, zaczęło, jakich piłkarzy mieliśmy. Podjarałem się na maksa, no i oczywiście zdarzały się ucieczki z chaty, żeby uciec, bo matka mówi, żeby nie jechać samemu na mecz. No to uciekałem z kolegami z osiedla, żeśmy jeździli na mecz. No i tak się wkręciłem, 90...
No z Sobieskiego to poważna ekipa tam jeździła.
Była poważna ekipa, tak. Mogę dzisiaj gorąco pozdrowić Wojtasa, Hipisa. To jest ekipa, gdzie tam nasza taka, wiesz, gdzie jeździliśmy, mieliśmy siłownię, flaga, wiesz, była rozwieszona w tym. No oczywiście byli też inni chłopacy z drugiej części naszego osiedla, którzy też często jeździli. No wiesz, wtedy nie było tramwaju, nie było nic, także jak się jeździło na te mecze, wsiadało się u nas na osiedlu w 9-3 i dojeżdżało się 5 przystanków dalej, to ten autobus już był po prostu cały zawalony, wiesz, kibicami. Jechało się, wiesz, śpiewała, autobus cały chodził, wiesz. No, przepiękne, przepiękne.
A potem od Grunwaldzkiej jechał tramwaj i można było bujać tramwaj.
Później było, można bujać i krzyczeć. No. Zdarzyło mi się 96 rok bodajże z moim przyjacielem Hipisem pierwszy wyjazd nam się zdarzył. No i tak się wkręciliśmy i tak zaczęliśmy jeździć dość mocno wyjazdowo. No i tak bardziej zżyliśmy się ze stadionem Serduchem, nie?
Nie było internetu, a ludzie wiedzieli, jak się umówić, o której godzinie na ten sam autobus, tak?
No, nie musiał być internetu, bo za naszych czasów były inne wyznaczniki komunikacji. Wystarczy, wiesz, ja miałem taką akcję, że pamiętam, jak mama kupiła żaluzje takie, wiesz, stare, aluminiowe. No to jak się przekręcało żaluzje, jak były do góry przekręcone, to było wiadomo, że jesteś w chacie, a jak były na dole, to wiadomo, że ci nie ma, i ziomek, który po ciebie przychodził.
Status dostępny to było.
Status dostępny. Nie było, wiesz, domofonów, nikt nie dzwonił, bo ktoś gwizdał. Po gwizdzie poznawałeś, co to jest za ziomek i schodziłeś, nie? Mhm. U nas na osiedlu też była, się tak kiedyś mówiło, że wszystkie drogi mieliśmy taki pubik mały. Nazywaliśmy go Penner Buda, bo tam wszyscy z osiedla się schodzili. No i na Sobieskiego wszyscy mówili, że wszystkie drogi prowadzą do Penner Budy. Także wiesz, w tych latach 90. i 2000. Nie potrzebowałeś telefonu, nie potrzebowałeś maila, światłowodu, nie potrzebowałeś internetu, bo jak wychodziłeś z chaty, no to wiedziałeś, że albo idziesz na ławkę lotniczą, gdzie siedzieliśmy i się piło piwko, albo się chodziło do Penner Budy, nie?
No, o ławce na Piątkowie nagły atak spawacza wczesny rapował, tak?
Tak.
Ławeczce na Sobieskiego.
Pierwszy skład założycielski, czyli Fazi, Kaczmi i Dzwon.
Stoi sobie ławka na Piątkowie na Sobieskiego przy pewnej zabudowie wieczora każdego. Całkiem się zapewnia i bardzo ważne zadanie spełnia ekipa cała. Się tam schodzi, niektórzy już starzy, inni jeszcze młodzi. Jedni po pracy, drodzy to łajdacy. Wszyscy siedzą i jarają sztugi. Każdy ma już f***biste długi, ale to jest to, co cieszy nas. Pełną wiksę miedzi pierdolić czas. A co z ambicjami, marzeniami? Co z przyszłością, zdążeniami? Zapytałem paru przedstawicieli i o to, co mi powiedzieli. Kary by chciał mieć kasy, jeździć na imprezy i robić znowu, aby się w dobrej formie utrzymać. Coś tam przy***olić i coś wydymać. Za to Olo jest najbardziej rozjebany, ale przy tym też nieźle odjechany w***ka i duże pieniądze, jak nie to więzienie.
Mnie bardzo ucieszył pewien wpis po rozmowie z Kaczmim z czerwca. Zastanawiano się, kto tu jest chuliganem, bo Kaczmi w tych takich swoich warkoczykach, to no, co to za chuligan i tak dalej, no jego styl, jego jakaś oryginalność. Ktoś napisał, że no to ten prowadzący to musi być straszny chuligan, bo ja pamiętam, że ten prowadzący gryzł ludzi po nogawkach na przystankach autobusowych na Piątkowie na 20 lat przed Suarezem. Więc to była wtedy nasza ekipa na Piątkowie pod hasłem Nasz cel, głupota, naszość, no, tak. która na Sobieskiego też docierała. W tamtych czasach to była taka specyfika.
No trzeba powiedzieć, że ktoś musiałby być zupełnym laikiem, gdyby nie kojarzył ciebie z tamtych lat, nie?
Był to jakiś klimat, ja pamiętam, że jak ludzi spisywali na osiedlu, nie wiem, za picie piwa, to uznawali wtedy legitymację naszości, którą przeze mnie podpisaną z hasłem Nasz cel głupota.
Nasz cel głupota, tak pamiętam.
I że upoważnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, dopóki kanar nie złapie na przykład, ale policjanci traktowali to jako dokument, z którego spisywali ludzi. Ustalono tożsamość na podstawie legitymacja naszości, no bo...
No to były takie czasy, gdzie uznawali cię za trochę chorego psychicznie, nie? No,
właśnie, tak. Właśnie to był... To był czas, to znaczy te bloki były twórcze w jakiś sposób.
Tak.
Te nie wiem, ławeczki idące przez środek osiedla Chrobrego, wszystko to się wiązało z określonym jakby poczuciem humoru, z określonym stylem.
Też, ale z jakąś walką z systemem też już, nie? To już właśnie. Nie było tak, że ktoś był głupi, faktycznie robił to, bo był głupi, tylko już miał jakiś pogląd swój i po prostu już walczył jakoś z systemem, z tym, co nam się nie podobało, nie?
Tak, a przybierało to formy parodiowania różnych w jakiś sposób kibice to robili, tak? No, parodiowali większość społeczeństwa, która jest spokojna, cicha, sztampowa, nie wychyla się, tak? Bo postawa niewychylania się jest w jakiś sposób promowana, tak?
No bo to były takie czasy, gdzie w telewizji o tych zwykłych, szarych ludziach nie mówili. Mówili tylko o tych takich, wiesz, dziwnych społeczniakach, o nas. Jeździsz na mecz, jesteś kurny jakiś, nie? Masz coś do powiedzenia, jesteś inny, jesteś, wiesz, dziwny, nie? Nie było, tak jak mówiłem wcześniej, doby internetu, gdzie się mówiło, jak to wygląda z naszej perspektywy, tylko my już z systemu, z góry już byliśmy wytyczeni jako margines społeczny idiotów, szaleńców, jakiś, wiesz, bo miałeś coś do powiedzenia, nie? Nie byłeś przyciśnięty pod butem, zawsze miałeś coś na języku, co chciałeś powiedzieć, no i przez to byłeś przez nich traktowany, że jesteś inny społecznie, nie?
No nagły atak spawacza, nie dość, że był za taki uznawany od samych początków, tak, to jeszcze prowokował te...
Penery takie.
No. Tak, no a, no, no, a jeszcze było, no, była ta prowokacja, w sensie szablony, jeden z pistoletem, drugi z kijem baseballowym, strach się bać.
No, to miał być symbol, tak mi się wydaje, no, wiesz, nie mogę się wypowiedzieć ani za Kaczmiego, ani za Faziego, ale wydaje mi się, że miał być to taki, właśnie taki mały symbol społeczny, że wiesz, mamy coś do powiedzenia, ale żeby nas wysłuchać, to musimy to pokazać w jakiejś agresywnej wersji, no to pokażmy gościa z baseballem i z kopytem, nie? Kto, no, nie zareagują, jak pójdzie, wiesz, gość z kwiatkiem do ciebie i słuchaj, chciałem ci coś powiedzieć albo dać w ryja, tylko idziesz z kijem baseballowym, no to już człowiek wie, czego ma się spodziewać, nie? Że nie idziesz na rozmowę, tylko idziesz na wpier... Chcesz zaznaczyć swoją pozycję społeczną, że masz coś do powiedzenia, ale jak nie pokażesz tego w agresji, to oni cię nie zobaczą, nie?
To była jakaś taka troszkę rodząca się w różnych światach ideologia z tego, nie wiem, początku lat 90., tak? Skoro jakby te elity są nadal zamknięte, tak? Skoro zwykli ludzie nie mają szansy jakiegoś normalnego awansu, normalnego rozwoju, no to my im jakby na złość pokażemy i że w świecie pokojowych piesków będziemy wilkami.
Tak, tak. No teraz inaczej to wygląda i znowu trzeba wspomnieć o internecie. Teraz wiesz, troszeczkę inaczej to wygląda. Możesz nagrać film, wrzucić go do sieci i pokazać, wiesz, jakąś swoją rolę społeczną, nie? Że nie tylko jest jeden, który ma coś do powiedzenia, tylko są różne grupy społeczne. Każda ma swój pogląd, każda chce się wypowiedzieć, każda ma prawo do tego, żeby się wypowiedzieć. Konstytucja nam to, wiesz, zapowiada, masz wolność słowa, możesz się wypowiadać, dlaczego nie korzystać z tego prawa, nie?
Wtedy było to bardzo mocno ograniczone. Ja łaziłem po starym rynku z tymi swoimi gazetkami na szości, bo krasłem na szczergu, potem sprzedawałem, zaczepiałem ludzi. Doszedłem do wprawy, że co trzecia osoba kupowała ode mnie gazetkę dla nienormalnych. Był ten świat zinów wszelkich, kibicowskich, różnych, nie wiem, anarchistycznych, punkowych, no najróżniejszych. Ale nie było możliwości dotarcia z tym jakby do tego głównego nurtu, czy do tego, do czego każdy ma dostęp, tak?
No mówię, teraz inaczej, mamy większy wachlarz możliwości, nie? Żeby zaprezentować swój bunt społeczny, jaki to, wiesz, by nie był, nie?
Ulepiony świat, pojawia się taki fragment, Kacz mi rapuje, z gówna raczej ulepiony świat. Jeśli często brat to swego brata kat. Być może coś przekręciłem, ale treść jest właśnie taka, tak?
Często się zdarza, raczej rzecz wtórna. Powiedział człowiek, ulepiony z gówna jest raczej ulepiony świat. Jeśli często brat to swego brata kat, a z konfidentem żyje za pan brat. Nikt nie jest bracie pozbawiony wad. Kurwy, prochy, amunicja, suki, policja twoja stara i twój stary, śmiechy, kiki, czary, mary.
Kawałek ogólnie opowiada o tym, że świat schodzi na psy po prostu i wiesz, te zasady, wartości, które kiedyś nas określały jako ludzi, które były dla nas ważne, mentalnie i społeczne, odchodzą troszeczkę w zapomnienie, nie? Za naszych czasów, wiesz, honor i słowo, wiesz, miało jakieś znaczenie, jak ktoś gadał, wiesz, robił z gęby dupę, no to był zaraz tłamszony, nie było tego konfidenctwa takiego, wiesz. Zupełnie inaczej się do tego podchodziło. Teraz te dzieciaki, które się wychowują, ja czasami, wiesz, jak słyszę rozmowy tych młodych dzieciaków, jak jeden do drugiego mówi, ty zamknij mordę, twoją starą, no to, wiesz, za naszych czasów nikt sobie nie pozwalał i nikt, wiesz, nie doprowadzał do takiej sytuacji, żeby ktoś obrażał czyjąś matkę, nie? No, przykre to jest. Teraz jest to na porządku dziennym, oni to robią na co dzień, siedzą w gronie, wiesz, piją piwko, obrażają się, cisną sobie. Dla nich takie wartości, wiesz, jak honor, jak słowo honoru, odchodzi to wiesz, w zapomnienie. Jeden zdradza drugiego, te przyjaźnie są strasznie krótkie. Nie zastanawiałem się nad tym, co mówią, po prostu klepią, co im ślina na język przyniesie. No, za naszych czasów było inaczej i my te wartości trzymamy i mam takie grono ludzi, gdzie to słowo cały czas się liczy, wiesz, nie oszukuje się przyjaciół, nie wypierdala na pieniądze, ma się szacunek dla niego, dla jego rodziny, na takich wartościach się opieramy, nie?
To właśnie styl życia, nic do ukrycia. Taki bytów pasja, HCP, ludzi garstka. Rymów gadka ukochana, przy trubylców ukochana. W tych miastach, dzielnicach, osiedlach i ulicach, na samym dnie, gdzie ulica swoje wie, krzyczą przez sen, papiąc hałsu tlen. Bez wygód ćwiczą wokal, noc i łowcy przygód. W tych miastach, dzielnicach, osiedlach i ulicach, na samym dnie, gdzie ulica swoje wie, krzyczą przez sen, łapiąc chaosu tlen. Bez zwykłu dziczą wokal, noc, niłowcy przygód. Pięknie jak z bloka, z piątkowa zobacz, usłysz fałszy wasz ma, to nic nie poradzisz na to. Pęka cienka kra, obserwuje cię co dnia, a tak rap gra, niszczy konfidentów klan. Stale na wale, przychylam swoją szalę, podziemne projekty, niczym niebezpieczne sekty. Jesteśmy na bicie dla fałszywców stryczek, czarno-biały świat, do przodu bez strat. To PTKWO, czyli piątkowski bruch, specyficzny klimat i twarda struktura, która wychowuje, czasem czuje, do działania motywuje. Oddajmy im hołd, pokochajmy jakie są, wychowały też wrogów.
Mówisz o złych rzeczach, które dzieją się w młodym pokoleniu, ale występujesz też z młodymi różnymi, którzy pojawiają się w twoich utworach, czyli rozumiem, że coś pozytywnego też się tam dzieje, tak?
No tak, no wiesz, nie mogę powiedzieć, że wrzucam całe te wszystkie roczniki do jednego wora, bo jest spora część tych chłopaszków, którzy którzy nawijają i wiesz, mają też po 20 par lat, mają poukładane w głowie, są chłopaki, z którymi chodzę na trening, też mają młodzi chłopacy 20 par lat, trenują ze mną i mimo tego, że jest przeskok, wiesz, dwóch dekad, trzymają te zasady, czyli są, wiesz, wychowują się w jakichś grupach społecznych, dla których jest to ważne, rodzice im to wpajają do głowy, wiesz, bo starzy nie chodzą tylko do roboty, nie liczą, wiesz, pieniędzy, przychodzą do chaty i dzieciak się wychowuje sam z internetem, tylko no, przekazują nam mnóstwo naszych roczników 77, 78, 79, 80. Dużo chłopaszków teraz ode mnie ma dzieciaki. Wychowali się w takich klimatach i po prostu, wiesz, te dzieci też się tak wychowuje, nie?
Pojawił się niedawno wasz utwór, który nawiązuje do początków nagłego ataku spawacza, można powiedzieć. Takie zdarzenie to może być przy gadaniu o wartościach. Miś Guziczek się pojawia. Miś Guziczek to taka postać, można powiedzieć, która...
Kontrowersyjna,
która odchodzi trochę od takich wzorców moralnych, które godne są pochwały. Można powiedzieć, że nie reprezentuje właściwych wzorców etyczno-moralnych, ale w utworze na koniec zostaje surowo ukarany. Tak sobie robiliśmy przed programem, tak. Kto zna utwór.
Delikatnie tak można powiedzieć, aczkolwiek wiesz, znasz nas, naszą twórczość, a raczej moich kolegów z zespołu, którzy tworzyli całą tą historię spawaczy, no i wszyscy wiedzą, że mnóstwo pojawiało się u nich takich kawałków, wiesz, Roman Pedał, ZHP, kawałek bez żadnej dziwnej ideologii, żeby sobie nie dorabiać czegoś, po prostu kawałek się znalazł, wiesz, na bekę, żeby się trochę pośmiać, przerobiliśmy, był to mój pomysł, przerobiliśmy kawałek, czytałem córce dwuletniej bajkę o misiu Guziczku.
Miś Guziczek miał pecha, można powiedzieć, przez ciebie to.
I postanowiliśmy, padło na pomysł, żeby przerobić go na takiego hardkorowego misia Guziczka. No. Robi różne...
On reprezentuje różne mniejszości seksualne, ale takie...
Robi różne dziwne rzeczy, ale nie dorabiałbym żadnej ideologii do tego kawałka. Jest to kawałek bardziej dla starych fanów spawacza, którzy czekają na to, żeby wrócić troszeczkę do lat 90. i porobić sobie trochę zwały i beki, nie? Zresztą dużo mamy takich kawałków na płycie, którą wydaliśmy z Kaczmim, Ulepiony Świat. Zachęcam do sprawdzenia na stronie mymusicbajzel.pl. Jest jeszcze płyta do nabycia. Znajduje się tam kilka fajnych kawałków, Sancho i Pancho albo Halina, gdzie są kawałki właśnie o takiej, wiesz, bez ideologii, na zwałę, można sobie sprawdzić na YouTubie, gwarantuję kupę śmiechu.
Wspomnieliśmy, że trenujesz twardo, nie wiem, czy bym się dał jakoś tutaj radę przed tobą obronić, może z główki bym ci mógł pociągnąć, bo mam łeb duży i wtedy jakoś i później ratować się ucieczką, przyjąć taktykę defensywną. Czym jest dla ciebie sport, sporty walki, trenowanie?
No to jest nieodłączna część życia, wiesz, troszeczkę wcześniej grałem w piłkę, w ogóle już w latach 90. bibojowałem trochę, jeździłem po jakichś tam różnych zawodach, po Mistrzostwach Polski, po Mistrzostwach Wielkopolski, tańczyłem sobie, miałem jakieś tam osiągi, wiesz, wicemistrzostwo Wielkopolski, tańczyłem breakdance'a, później kilkakrotnie miałem mistrza Poznania w jakichś tam, wiesz, kategoriach śmieszno-dziecięcych w czasach podstawówki. No później wyleciałem ze szkoły.
Za co?
W sensie skończyłem. Szkołę podstawową zacząłem kopać już w podstawówce, też kopałem, byłem...
Buzi.
Nie, piłkę. Piłkę grałem w kosza i grałem, wiesz, jakieś dyplomy, zawsze się tam gdzieś znalazły, jakieś turnieje. No i później wyskoczyłem już po czasach zawodówki, zacząłem sobie, gdzieś tam kolega mnie nakręcił, to był chyba bodajże 2000 rok czy 2001, skręcił mnie na trening brazylijskiego jiu-jitsu, wiesz, spodobało mi się, pochodziłem troszeczkę, później, wiesz, trochę zwolniłem, troszeczkę w kratkę, wiesz, w jedną, w drugą, później spróbowałem trochę boksu, no i tak, wiesz, gdzieś się tam zawsze przewijało. No i tak później już po latach 2010 tak zacząłem dość mocno się organizować, mocno w sensie regularnie Także bardzo regularnie zacząłem trenować, dużo się kulałem, pojeździłem sobie, wiesz, troszeczkę po zawodach, jakieś tam medale pozdobywałem. W międzyczasie zacząłem też chodzić na boks. Nie mieszałem tych sportów walki, wiesz, tak jak teraz chłopaki robią MMA, tylko robiłem stójkę i parter, robiłem sobie osobno, regularnie, także no, działam do teraz, wiesz, troszeczkę po kontuzjach jestem, ale cały czas gdzieś tam się pojawiam na tej sali, trenuję, nie odpuszczam, no taki, wiesz, styl życia, nie, troszeczkę, wiesz, trzeba zdrowo, wiadomo, czasami człowiek wyjdzie, gdzieś się pojawi, gdzieś tam na jakichś baletach zaszaleje, popije, no ale w ciągu tygodnia jest rodzina i treningi, na tym bazuje bardziej, na takim zdrowym trybie życia, nie?
Był Kaczmi, dzisiaj Małpa w wywiadzie z Huliganem, czekamy jeszcze na Faziego. Razem z Fazim wydałeś teraz płytę, można powiedzieć, że pewnie jakąś siłą czy niecodziennością nagłego ataku spawacza są silne indywidualności. Nie zawsze ze sobą kompatybilne, można powiedzieć. Czasami te światy są trochę różne i pewnie iskrzy pomiędzy wami. Jak to widać na tej nowej płycie?
Wiesz co, to jest płyta stricte, można powiedzieć, że nowa, ale jednak stara. Znajdują się tam kawałki, które powstały już jakiś tam gruby czas temu, i ta płyta po prostu teraz się udało ją jakoś zlepić, porozumieć z Fazim. Powstały trzy takie półklipy, mush-upy takie do trzech kawałków. Obrazki, planuję jeszcze jeden do utworu z Kaczmim. Myślę, że też pojawi się jakoś we wrześniu i tak to wygląda, nie? Fazję, wiesz, zawsze on tam, no znamy chłopaka, chłopak ma swój świat, nie?
Tak, nie jest to świat ulepiony z gówna, jest to świat ścierania się różnych indywidualności i nie jest jego cechą na pewno konformizm, a wady są inne w tym świecie.
A wady są inne, tak. Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Sprawdzajcie nasze materiały. Widzimy się niedługo na koncertach.
Historia nagłego ataku spawacza, historia świata tego rapu, który wywodził się z autentyczności i który ma zdecydowanie inne wady niż konformistyczna większość społeczeństwa. O tym była dzisiaj mowa w wywiadzie z Huliganem, a ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z Huliganem.